Jak zawsze o tej porze witamy się razem z Przemkiem Krawczykiem w Przekuć w Sukces. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry Kamilu, dzień dobry drodzy słuchacze.
Dzisiaj jak co miesiąc technicznie mamy gości, więc w tym miesiącu również tak musiało nastąpić. Dobrosława Gogłoza już kiedyś naszą gościnią była, więc tutaj mamy z nią całkowite zaznajomienie. Wy na pewno macie, jak słuchacie regularnie tego podcastu. Tak czy inaczej dzisiaj jest w trochę innej sprawie niż ostatnio była. Dyrektorka zarządzająca pomagam.pl. Dokładniej tak dzisiaj ją możemy przedstawić. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dobrusia jest kobietą o wielu twarzach. Ja od kiedy wiem o twoim istnieniu, no to pamiętam epizod oczywiście otwartych klatek. Pamiętam coś, co się dzieje cały czas, prawda? Czyli All Hands Agency. I też jeżeli chodzi o startupy ESG i o takie pozytywne transformacje w firmach, tego dotyczyła nasza pierwsza rozmowa. No w międzyczasie pamiętam, że zdarzało ci się dyrektorować czy kierować komunikacją u Szymona Hołowni. No ale też jest twarz Pomagam, bo ty jesteś dyrektorką zarządzającą w Pomagam od października 2021 roku. No właśnie, więc skąd ty się tam wzięłaś? Co ci przyszło do głowy, żeby jakiś taki nowy obszar zacząć zawodowo, życiowo eksplorować?
No więc taki trochę nowy, nie nowy. W każdym razie ja w momencie, kiedy odeszłam z otwartych klatek, to Kuba, który jest właścicielem Pomagam, zaprosił mnie na spotkanie i jakby już wtedy zaproponował mi, żebym przeszła do Pomagam, ale ja wtedy właśnie założyłam swoją agencję i robiłam tam jakieś tam rzeczy. Ale ostatecznie po tym pierwszym spotkaniu też chyba obydwoje zobaczyliśmy, że dobrze się rozumiemy. Jakby od czasu do czasu gdzieś tam wyskakiwaliśmy na kawę czy na piwko. I przez taki rok różnych rozmów też przede wszystkim o biznesie, o naszym gdzieś tam postrzeganiu świata, w końcu stwierdziłam, że myślę, że mamy szansę być takim naprawdę dobrym meczem biznesowym w takim sensie. I myślę, że ja też zobaczyłam, że na swój sposób pasuję do tej firmy. W takim sensie, że no Pomagam z jednej strony jest po prostu normalnym biznesem, powiedzmy z takiego obszaru fintechowego, ale z drugiej strony jest tam ważny też ten obszar taki społeczny, właśnie fundraisingowy, gdzieś tam relacje z ludźmi. I tutaj myślę, że dużo osób, które miałoby tylko i wyłącznie takie przygotowanie, powiedzmy, nie wiem, marketingowo, biznesowe, mogłoby się zupełnie nie odnaleźć, bo to wymaga też takiego specyficznego rodzaju wrażliwości, specyficznej komunikacji, czy czasami nawet rozumienia NGO-sów. Więc właściwie to, że ja prowadziłam dużą i rozpoznawalną organizację i też rozwijałam, szczególnie przynajmniej na początku, fundraising w tej organizacji, sprawiło, że dużo tematów, którymi się Pomagam na co dzień zajmuje, było mi absolutnie znane i tak tam trafiłam. W takim, że była to rozsądna decyzja i jestem z niej bardzo zadowolona. W takim sensie, że teraz w ramach Pomagam właśnie wystartowaliśmy właśnie z Pomagam Live. W ramach tego ekosystemu Pomagam zaczęło działać Doing Good jako serwis do pracy z sensem, więc mam nadzieję, że z Kubą uda nam się jeszcze parę innych fajnych pomysłów zrealizować wspólnie.
No my o tym wszystkim sobie porozmawiamy, bo taki trochę konglomerat fajny się tworzy wokół Pomagam, ale też warto chyba rozwiać tę wątpliwość, bo samo Pomagam.pl jako platforma fundraisingowa, tak możemy ją nazwać, właśnie nie jest NGO-sem, jest przedsiębiorstwem, które jest nastawione też na zarabianie pieniędzy, jest po prostu działalnością też właśnie taką ekonomiczno-biznesową, nie?
Tak, jest to jak najbardziej firma, chociaż faktycznie trochę tak jest, że większość ludzi myśli o nas pewnie bardziej jako organizacji pozarządowej.
Dokładnie.
Bo ten wizerunek jest właśnie taki mocno społeczny. W każdym razie jesteśmy firmą, która działa mniej więcej w taki sposób, że u nas każda osoba może założyć zbiórkę na jakiś ważny dla siebie cel. Oczywiście bardzo duża część tych zbiórek to są zbiórki na przykład związane z różnego rodzaju chorobami, rekonwalescencją i tego typu tematami, no bo tam często jest taka autentyczna potrzeba zebrania często dużej...
Jednostkowa.
Zdarzają się oczywiście również zbiórki innego typu, na przykład bardzo, bardzo fajna była ostatnio zbiórka na rzecz wrzenia świata i remontu, więc właściwie każdy taki temat, który ktoś ma poczucie, że jest w stanie być zrealizowany właśnie dzięki temu, że jacyś tam bliscy, znajomi, dalsi lubiści się zaangażują, jest w stanie być zrealizowany przez taką platformę. I też, co jest może ważne, my nie podejmujemy decyzji, czy ten temat może być realizowany na platformie, czy nie. Jakby to ostatecznie będzie decyzja darczyńców. Jeżeli zajmujesz się czymś, co jest legalne, to po prostu twoją rolą jest przekonać darczyńców do tego. My nie prowadzimy tutaj jakiegoś takiego... Nie mówimy ci na przykład, że nie, u nas takiej zbiórki nie możesz założyć.
No jest to bardzo trudny temat, no bo dlaczego wy mielibyście, prawda, o tym decydować? Ktoś może powiedzieć, że zbiórka na rzecz, nie wiem, jakiejś, powiedzmy, edukacji seksualnej może być dla jakiejś strony ideologicznej, tak, ciężkim tematem, a z drugiej strony zbiórka na jakiś Marsz Niepodległości może być o 180 stopni inaczej postrzegana, więc wy pewnie gdzieś tam, no właśnie, chcecie, no i teraz to jest może trudny temat. Czy wy robicie to właśnie dlatego, że chcecie zachować jakąś taką neutralność, czy po prostu, nie wiem, boicie się takich sytuacji właśnie, gdzie będziecie musieli dokonywać jakichś trudnych decyzji? Zdarzyło wam się na przykład jakąś zbiórkę zdjąć z jakiegoś powodu, no właśnie, była...
Politycznego,
legalnego, prawnego, jak wy podchodzicie do takich
powodów tematów? Politycznych nam się nie zdarzyło, albo ja takiej sytuacji nie pamiętam. Niemniej jednak, ja bym powiedziała, że ja głęboko wierzę w takie tematy jak pewnego rodzaju wolność słowa, czy wolność realizowania swoich pomysłów i uważam, że to nie oznacza, że ja nie mam poglądów politycznych, czy to nie oznacza, że nie ma jakichś tematów, z którymi się głęboko nie zgadzam. Jednak wierzę w jakąś taką klasyczną debatę społeczną. Nie wierzę w to, że biznes czy platformy powinny być tymi narzędziami, które przecenzurują debatę. Znaczy, my tutaj w ogóle ciężko porównywać, pomagam do naprawdę dużych platform, ale ja osobiście uważam to za bardzo duży problem, kiedy na przykład taki Twitter jest w stanie zdjąć legalnie wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych ze swojej platformy.
No, znamy też z Polski sytuację profilu facebookowego Konfederacji, prawda?
Dokładnie to samo. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, jak mówię Przemek za każdym razem, po prostu muszę jakoś tak bo chcę powiedzieć przekuć po prostu. Przekuć Krawczyk.
Ja to podcast to ja,
dokładnie,
moi drodzy.
Dokładnie tak to działa. Dobrosława Gogłoza razem z nami, dyrektorka zarządzająca Pomagam, które już jest praktycznie, jak powiedzieliśmy wcześniej, konglomeratem, bo tam tyle, ile rzeczy dookoła tego się dzieje, to już trudno to zliczyć, więc chyba już nie Pomagam.pl, tylko po prostu Pomagam, co nie?
Powinna być grupa Pomagam, to jest taki bardzo pojemny zwrot. Rozmawialiśmy w tym pierwszym wejściu właśnie o samej działalności Pomagam, to są zbiórki fundraisingowe. Zazwyczaj to są osoby, które zakładają taką zbiórkę, ale czy, jeżeli chodzi o NGOsy, czy mogą na przykład fundacje zbierać pieniądze na waszej platformie?
Tak, oczywiście. Mamy w tym momencie w serwisie kilka tysięcy NGOsów, które robią u nas regularne zbiórki, więc tak można to robić. Mają u nas zbiórki zarówno organizacje dosyć małe, dla których to jest bardzo często to jedyne źródło, z którego starają się pozyskiwać środki, ale też nawet organizacje bardzo duże i znane, które nawet jeżeli mają swoje takie normalne kanały fundraisingowe na swoich stronach, to używają naszego serwisu do takich akcji ad hoc bardziej, typu ostatnie wydarzenia tam w Turcji, w Syrii, gdzie po prostu nagle trzeba dosyć szybko zaangażować dużą liczbę osób. No i dzięki korzystaniu z naszego serwisu są w stanie zarzucić trochę inaczej sieć na tych potencjalnych darczyńców. Bo też oczywiście mogą później z darczyńcami pozyskiwanymi przez naszą stronę jakby dalej się kontaktować i jakby już starać się przekuwać ich na przykład stałych darczyńców. Więc to nie musi być tylko jednorazowa akcja, aczkolwiek my służymy właśnie do tych jednorazowych akcji.
A macie takie, czy ty widzisz takie sytuacje wśród osób, które zakładają profile i zbiórki, że właśnie to są osoby, które poczuły, że na przykład pracują, zarabiają pieniądze, mają jakieś hobby w swoim życiu, ale czują taką potrzebę właśnie, żeby być może część tego, co od świata dobrego dostały, oddać. Czy widzisz na przykład, że, nie wiem, przedsiębiorcy zaczynają się zajmować pomaganiem, czy osoby, które, nie wiem, pracują w korporacjach, nagle chciałyby szerzyć ideę na przykład o rozwoju, nie wiem, sportowego młodych ludzi i chcą w tym celu na przykład założyć jakiś bieg i tutaj pod ten bieg jest zbiórka, żeby go tak zorganizować. Czy widzisz takie sytuacje?
Myślę, że to jest taka forma pomagania, która na pewno była bardziej popularna w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. U nas myślę, że ona się jeszcze tak bardzo nie rozkręciła, aczkolwiek duży wzrost tego rodzaju zachowań mieliśmy na pewno w momencie, kiedy doszło do eskalacji wojny w Ukrainie. W takim sensie, że my wtedy w ogóle wystartowaliśmy z takim landingiem osobnym firmy dla Ukrainy, gdzie mieliśmy znowu chyba ponad setkę firm, które po prostu zorganizowały jakieś tam swoje fundraisery i to był faktycznie taki moment, który myślę, że każdy widział, że jest taką dużą mobilizacją dla wspierania.
A czy jakieś inne formy wspierania niż finansowe przez Pomagam można realizować? Czyli ktoś na przykład szuka wolontariuszy?
Nie. Ja bym nawet powiedziała, że my się dosyć mocno staramy utrzymać nasz produkt w takiej wersji bardzo lean, że tak powiem. Mhm. To znaczy, mając bardzo dużo danych na temat tego, jak ludzie dają w pieniądze, co ich motywuje i mogąc sobie robić też w ogóle dużo testów AB na całym produkcie, podjęliśmy pewne decyzje, które w naszym, jakby według naszej najlepszej wiedzy i według danych, najbardziej działają na korzyść osób zbierających. No i one mogą być nieintuicyjne, ale spróbuję je wytłumaczyć. Jedna jest taka, że nie mamy cyklicznych zbiórek. Mhm. Cykliczne zbiórki wydają się fajne, no bo wiadomo, że jak kogoś przekonasz do wpłacania regularnie, no to już masz...
No Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest pewnego rodzaju cykliczną od kilkudziestu lat organizowaną zbiórką, nie?
Mm, ale jednak rokroczną.
Ale ona jest rokroczna,
tak, prawda? Tak. A co miesięczna to już jest stałe źródło utrzymania praktycznie. No tak.
Więc cykliczne zbiórki to są z reguły takie, gdzie podpinasz kartę i jakaś kwota jest...
Subskrypcja na pomaganie.
Subskrypcja na pomaganie.
W każdym razie to teoretycznie jest super i na pewno byłoby fajne dla tych organizacji czy dla innych osób, żeby dostawać takie wsparcie.
Ale
darczyńcy nie lubią tak dawać, bo to już jest taka decyzja, jak... Zresztą każdy z was pewnie dokonywał właśnie jakiegoś rodzaju subskrypcji. Jakby przy subskrypcji zastanawiamy się 3 razy.
Tak, szczególnie teraz, kiedy mamy sytuację ekonomiczną taką, że...
Ja się absolutnie nie zastanawiam 3 razy. Ja polecam wam wszystkim taki cudowny trik, który mam. Mam specjalną kartę internetową, na którą przelewam środki tylko w momencie, kiedy dosłownie chcę coś zrobić, więc zawsze podpinam ją do wszystkich subskrypcji i wszystkie moje subskrypcje działają mniej więcej tak, że ja wiem doskonale, kiedy potrzebuję pieniędzy subskrypcję, bo muszę po prostu tam wpłacić środki. Inaczej
smartny.
Jest automatycznie anulowana i koniec i nic więcej nie zostanie pobrane z tej karty. Więc absolutnie polecam wszystkim zarządzanie subskrypcjami dokładnie w ten sposób. Nawet jeżeli trochę to jest uciążliwe czasem, to przynajmniej doskonale wiecie, kiedy korzystacie z danych produktów i kiedy potrzebujecie odnowić te subskrypcje, co wcale nie kosztuje nigdy więcej niż... Nigdy nie kosztuje nawet o złotówkę więcej odnowienie subskrypcji, kiedy faktycznie korzystacie z danego medium. Więc bardzo serdecznie polecam taką
Świetny
formę.
Świetny tip. No w każdym razie z naszej wiedzy wynika to, że darczyńcy po prostu nie chcą tak dawać pieniędzy, więc próba przekonywania do tych stałych darowizn, do tej subskrypcji, kończy się na tym, że tak naprawdę więcej byś zebrał, gdybyś zrobił jednorazową akcję, gdzie ludzie wpadają tylko raz, bez żadnych zobowiązań, a później co najwyżej próbował jakoś tworzyć z tymi ludźmi relacje i dopiero w ten sposób jakby otwierał ten lejek.
Mhm. Czyli tak, ten próg wejścia, tak jak w biznesie, musi być jak najmniejszy, jak najmniej bolesny, czyli im mniej danych muszę podać, tak? Im mniej jakichś czynności ode mnie to wymaga, albo właśnie widzę, że to zobowiązanie finansowe jest mniejsze, tym łatwiej jest.
Bardzo często bardzo lubimy też anonimowość pomagania, która też jest kluczowa w takich przypadkach, a czym więcej podajemy danych, tym mniej tej anonimowości mimo wszystko.
Tak, my jesteśmy po prostu skutecznym pierwszym etapem lejka.
Kamil Kuć, Przemek Krawczyk przy mikrofonach. Razem z nami jest również Dobrosława Gogłoza, dyrektorka zarządzająca Pomagam. Całego, jak to już nazywamy, od dwóch wejść konglomeratu Pomagam. Nie wiem, czy Dobrosia lubi w ogóle to słowo konglomerat.
Szczerze mówiąc, pierwszy raz ktoś go używa w mojej obecności, więc nie wiem, czy sobie wyrobiłem zdanie.
Ja czuję, że się przyjmie. W poprzednim wejściu zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak skutecznie pomagać. To jest jeden z takich głównych wątków, które ja mam wypisany. Wiemy już, że jednorazowe zbiórki są skuteczniejsze niż cykliczne czy wielorazowe właśnie zbieranie pieniędzy. A jak jeszcze skutecznie właśnie, w jaki sposób skutecznie zbierać pieniądze, w jaki sposób skutecznie też pomagać, bo to do tego pewnie przejdziemy i też przeniesie się do naszego już podcastu.
No więc to mogę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy związanej z właśnie z takim skutecznym zbieraniem pieniędzy, która też myślę, że jest bardzo nieintuicyjna. Testowałam to na wielu osobach, zawsze był zaskoczony, ale jestem w stanie udowodnić, że mam rację. Więc spróbujmy.
Spróbujmy.
Zbiórki, w których nie oferujesz nic w zamian darczyńcy, działają skuteczniej niż zbiórki z nagrodami.
No i teraz jest uzasadniona chwila ciszy, bo dla mnie jest to kompletnie nieintuicyjne. Bo to jest, mi zawsze wchodzi z tyłu głowy takie transakcyjne podejście, czyli
dokładnie.
Coś daje, coś dostaje.
Ale to jest problem, ponieważ większość zbiórek charytatywnych, o jakich tutaj mówimy, to są zbiórki, które działają na emocjach. Mhm. Więc jedną rzeczą, której nie chcesz robić, to przejść z tego myślenia emocjonalnego, z tej chęci pomocy, z tego, że widzisz, że komuś się dzieje krzywda i ty po prostu chcesz poczuć się lepiej jako osoba, która pomaga, na myślenie transakcyjne.
Sprytne.
sprytne, ale to jest bardzo fajny protip, no bo ja znam dużo osób i na pewno tego będą słuchały osoby, które w danym momencie, czy w tym momencie, czy w przyszłości, no chciały założyć taką zbiórkę i no bardzo często jest tak, że są te cegiełki, prawda? Czyli wpłać mi, a dostaniesz w zamian coś, prawda? Nie wiem, niech
nawet
magnes, koszulka.
W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jednak się dostaje.
Tak. Ale to jest co innego, bo serduszko, przy serduszku nie masz tej takiej faktycznej wymiany, ty nie kupujesz serduszka, ty dostajesz je trochę w podziękowaniu.
I to jest chyba taki symbol identyfikacji, prawda, że ja się identyfikuję z tą ideą, ale no ja pamiętam właśnie cegiełki w postaci na przykład koszulek, prawda, albo jakichś kubków i takich rzeczy.
Tak, tak, i ten przykład koszulek i kubków jest w ogóle fajny, bo jeżeli na przykład miałabym taką zbiórkę i chcę zaoferować właśnie jakieś tam kubki, jakieś koszulki, no to jeżeli ty chcesz ode mnie kupić tą koszulkę, to tak naprawdę powiedzmy, że ta koszulka kosztuje 100 zł, jakby jako ta nagroda. No więc tak naprawdę ty już jesteś przekonany, żeby dać mi 100 zł, jeżeli rozważasz tą koszulkę. I teraz zamiast wziąć od ciebie to 100 zł, do którego już cię przekonałam, żeby mi je dać, bo wierzysz w to, co robię, to ja chcę ci za to dać koszulkę, czyli jakby zmniejszam w ogóle tą twoją darowiznę o
wartość wyprodukowania
koszulki. Przechowywania, wysyłki. Być może jeszcze później zostaną ci jakieś koszulki, z którymi nie będziesz wiedział, co zrobić. A po drugie, ty już chcesz mi pomóc, już jesteś przekonany, że to 100 zł mi się jakoś tam należy w ramach tego, co robię. A ja teraz przenoszę to myślenie o chęci pomocy na twoją decyzję, czy ty potrzebujesz koszulki, czy ta koszulka ci się podoba, czy nie masz już 1000 koszulek i w ogóle po co ci ona. Więc paradoksalnie, oferując czasami coś w zamian, możemy zmniejszyć gotowość do darowizny, właśnie dlatego, że zaczynają się pojawiać już jakieś tam inne przy okazji myśli, że a po co mi to? Jest w ogóle na to taki świetny też liczbowy przykład. Ludzie bardzo często, jak mówią o crowdfundingu, to myślą o Kickstarterze, bo to jest taki biznesowy i tak dalej. No więc największym serwisem crowdfundingowym na świecie jest GoFundMe, który jest serwisem stricte charytatywnym. Mhm. Więc GoFundMe jest większe niż Indiegogo z Kickstarterem razem wzięte. Mhm. I co też jest moim zdaniem taką ciekawą informacją na temat ludzkości, że ostatecznie jesteśmy dużo bardziej gotowi dawać bezinteresownie, często osobom nieznajomym, które po prostu potrzebują pomocy, niż właśnie zrzucać się na jakąś tam grę, czy
nowy rodzaj długopisa z fajnym laserem w środku.
Tak.
Więc ludzie są trochę mniej interesowni i materialistyczni czasami, niż nam się wydaje.
I to jest, moim zdaniem, no, świetna puenta.
To piękna puenta, naprawdę. Jakie mamy piękne społeczeństwo, kochani, zobaczycie. No i cyk, witamy się w podcaście, więc radiowo podziękowaliśmy podcaście, widzimy się ponownie. Raczej my się widzimy cały czas, ale i wy też nas widzicie cały czas, bo nawet nie poczuliście zmiany, która nastąpiła między podcastem a radiem, więc całkowicie moje zdanie, które powiedziałem wcześniej, jest zbędne. Prawdopodobnie je wytnę albo i nie.
Jak to pięknie odżywasz, jak nie wchodzimy do podcastu. To jest tak, jakby ktoś ci rozpił kaftan bezpieczeństwa.
Nie, prawda. Ja trochę tak mam. Ja w radiu jestem przyzwyczajony do takiego jakiegoś absolutnego profesjonalizmu. I nigdy nie wykraczam poza swoje jakieś takie ramy. Oczywiście w programach rozrywkowych jest różnie, ale faktycznie w takich poważniejszych wywiadach tak mam. A już w ogóle jak streamuję, to już w ogóle jest absurd. Jak strasznie odpływa mi tak. Humorystycznie.
Ale Kamil, tak, inaczej. Kamil jest profesjonalistą. Musicie to wiedzieć. Zdecydowanie na 100%. Dobrusiu, temat trudny chyba, nie wiem, może zobaczymy, bo już zaczęłaś trochę ten wątek w radiu. Powiedziałaś o tym pomaganiu właśnie nie jako transakcji, tylko jako działaniu na emocjach, bo ja pomagając czuję się lepiej, gdzieś zaspokajam.
Ale nawet jeśli robisz to anonimowo, prawda? Właśnie o to chodzi. To...
Ale zaspokajam jakąś swoją potrzebę, może karmi w jakiś sposób swoje ego i to jest temat, który zawsze nie
A
jest...
A może po prostu chcesz pomóc, bezinteresownie, bez nakarmienia własnego.
Ale ja zauważyłem,
widzisz, że cel jest niesamowity.
Tak, ale ja zauważyłem po sobie, się do tego przyznam podcastowo, że ja często pomagając innym, odkrywam, że robię to dla siebie. I wtedy mam takie second thoughts. Myślę sobie, jakim ja jestem złym człowiekiem, że mi w tym pomaganiu
jesteś
chodzi o mnie.
Jesteś złym człowiekiem.
I zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest jakaś z mojej strony egoistyczna postawa. Więc, no Brusiu, jak ty patrzysz na ten temat? Czy właśnie w tym pomaganiu często chodzi o zaspokojenie jakichś swoich potrzeb? A jeżeli tak, to czy jest to coś złego, skoro obiektywnie płacając 100 zł, nieważne czy chcąc pomóc komuś, czy pomóc sobie, to jest netto przelane 100 zł, które w Excelu będzie zawsze wyglądało tak samo, nieważne z jakiego powodu my je przelejemy, czy z jakiego powodu my komuś pomożemy.
To ja w ogóle odwrócę w takim razie ten temat. Moim zdaniem najbardziej fascynujące jest to, jak ludzie często boją się albo wstydzą poprosić o pomoc, nawet jeżeli sobie przyznamy, bo właśnie przyznaliśmy, że pomaganie innym sprawia nam przyjemność.
Tak.
Czyli w jakimś tam sensie, będąc w ciężkiej sytuacji, kiedy ty się boisz poprosić czy znajomych, czy bliskich, czy właśnie nawet jakieś tam szersze grono, powiedzmy zakładając zbiórkę, czy robiąc jakąś inną akcję, to możesz popatrzeć na to też w ten sposób, że ty im coś odbierasz.
Nie pomagając.
Nie prosząc o pomoc.
Nie prosząc o pomoc. No tak, bo odwróciliśmy tę sytuację.
No tak, faktycznie.
Więc wydaje mi się, że jak zaczynamy też o tym myśleć, to być może to trochę znosi z nas to takie myślenie, czy jestem egoistyczny, czy nie jestem egoistyczny. Może to jest właśnie fajne w ludziach. No bo ludzie są istotami społecznymi. Ponoć jesteśmy tam w 80% małpą, w 20% pszczołą. W takim sensie, że jesteśmy społeczeństwem, które ma jakieś tam spoiwo i być może ten taki właśnie altruizm, który trochę działa w taki sposób, że no, czujemy tą przyjemność. No tak samo czujemy przyjemność, kiedy jemy, bo jedzenie jest ważne dla naszego życia, więc być może to odczuwanie przyjemności w momentach altruistycznych nie jest absolutnie niczym złym, tylko jest właśnie taką najbardziej naturalną jakby emocją, która sprawia, że funkcjonuje społeczeństwo i ludzie po prostu pomagają sobie nawzajem. Wiecie, zdarzają się wojny, zdarzają się niefajne sytuacje, ale one nie są normą.
To jest bardzo fajne, co powiedziałaś. W ogóle nie pomyślałem nigdy o tym właśnie z tej strony.
Przemek teraz pogładził się w główkę i powiedział, dobry Przemek, dobrze, dobrze.
Ale że nie prosząc o pomoc odbieram innym właśnie tę przyjemność z pomagania mi
tak,
czy komuś.
Tak, dlatego że nawet, że proszenie, samo proszenie o pomoc jest bardzo trudne, więc tym bardziej jeśli ja na przykład wpłacam jakiekolwiek pieniądze, ja na przykład nie mam nigdy takich myśli, że to pomaga mi, ale pewnie to jest podświadome całkowicie i sobie zdaję z tego sprawę absolutnie, że po prostu o tym to kompletnie nie myślę, ale faktycznie zawsze lepiej jest nie mieć tych drugich myśli kompletnie, bo po co?
I to w sensie, też jest ciekawe, że...
Nawet jeśli wiesz doskonale, że robisz to dla siebie, ale jednocześnie pomożesz temu człowiekowi albo tej organizacji, którą aktualnie wspierasz i twoje myśli nic tutaj nie wnoszą do tego tematu.
Moim zdaniem to też jest ciekawe, że my prosząc o pomoc trochę się boimy bycia ocenianymi przez drugą stronę. Ale jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie myśli nam towarzyszą, kiedy komuś pomagamy... No to właśnie one są zupełnie inne. To jest właśnie to takie cieszenie się, że ta przyjemność z tego, że pomogliśmy, a nie rozmyślanie, czy ta osoba jest sobie winna, że coś
odwróćmy,
jej tam się stało.
Odwróćmy tę sytuację, jakby ktoś nam wpłacił pieniądze na konto, jakiekolwiek. Co byśmy o nim pomyśleli? O, jakiś zły, że wpłacił 25 zł, czy
ale
może...
egoista.
Ale super, że w ogóle wpłacił cokolwiek. W ogóle niesamowite. Dziękuję ci bardzo, człowieku. Jesteś cudowny.
Kamil, ty bądź miły dla naszych słuchaczy, dobrze? Bo nigdy nie wiesz, co się
w ogóle w serwisie wydarzy. Zauważyliśmy, bo u nas też przy okazji wpłat można dodawać komentarze, że czasami osoby, które robią u nas zbiórki, one też często w ogóle piszą, że to jest dla nich trudne, że nigdy nie sądziły, że będą musiały prosić o pomoc, ale później często dają znać, że to, jakie dostały wsparcie takie nie wiem, moralne przy okazji tej zbiórki, że tam nagle się odzywają jakieś, nie wiem, koleżanki z podstawówki, których się nie widziało 20 lat, ale było się połączone na Facebooku, ktoś zobaczył, że komuś coś tam się dzieje. Więc czasami to dodawanie, dostawanie też tych miłych słów w komentarzach sprawiało, że jakby na swój sposób ta wartość z tego, że właśnie te pieniądze pozyskujesz od ludzi, jest nawet większa, bo są zawsze dwa źródła, można dostać jakiś tam, nie wiem, grant na coś i tak dalej, ale jest coś fajnego. Myślę, że też w biznesie, że jak pozyskasz pieniądze z crowdfundingu, to tak naprawdę już trochę zrobiłeś test na to, że świat cię wspiera, że tak. Ludzie są po twojej stronie i moim zdaniem to też jest absolutnie super.
Mhm. To teraz zmieńmy wątek. Pandemia i wojna w Ukrainie, czy agresja rosyjska.
O jest, strasznie, w ogóle drugą, tak się cieszyliśmy przed chwilą, no Przemek.
No niestety, przepraszam, jestem party killer. Myślę, że te dwa wydarzenia z jednej strony pokazały, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć, że jesteśmy bardzo hojni, że umiemy pomagać, że chcemy pomagać i to bardzo dużo dobrego, jakby myślę, że wniosło do naszego społeczeństwa, ale chciałem zapytać, jak w tych czasach radzą sobie tematy inne niż te dwa? Czy to jest tak, że dla osób, które na przykład zbierają pieniądze na jakiś inny cel, czy one mogą sobie pomyśleć, kurczę, no przez tą wojnę ludzie mi nie wpłacają, no bo wszyscy teraz angażują się w pomoc na przykład uchodźcom, albo angażują się w pomoc szpitalom, kiedy był COVID. Jak wygląda pomaganie właśnie w tym czasie, kiedy mamy takie tematy, które gdzieś tam dominują i na przykład my robimy zupełnie coś innego, równie ważnego?
Więc z całą pewnością jest taki efekt, że kiedy jakieś tematy są bardzo głośne, to one jakby pozyskują bardzo dużą część w ogóle uwagi społecznej i każdy chce się do tego dołożyć, więc taki spadek na pewno jest. No i tutaj raczej chyba pytanie, jak sobie z tym radzić, bo nie da się specjalnie wpływać. Znaczy, ja zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że musimy po prostu zdawać sobie z tego sprawę, jak działają ludzie, jak działa społeczeństwo, zakładać, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić i możemy tylko jakby grać takimi kartami, powiedzmy, jak są.
No tak,
bo ludzi nie zmienimy.
Jest krąg wpływu i jest coś, co jest poza kręgiem naszego wpływu.
Tak. Więc tak, czasami się zdarzają takie rzeczy, które sprawiają, że jakby uwaga całego świata jest w jednym kierunku. No więc to jest taki moment, kiedy fajnie było wcześniej pomyśleć o tym, żeby mieć zdywersyfikowane środki.
No tak, tylko to jest troszkę właśnie to jest taka rada dla post factum, nie? Też, i to jest oczywiście fajne na przyszłość, natomiast no, ja sobie też często czytałem o takich sytuacjach, jak są organizacje, które na przykład zbierają środki na walkę z nowotworami, prawda? I w trakcie COVID-u no, było widać, że te działania są bardzo mocno zahamowane, bo wszyscy rzucamy te ręce na pokład pandemiczny i zbieramy pieniądze na maseczki, tak, strzykawki i tak dalej, i tak dalej. No więc ja myślę sobie, co w takiej sytuacji, ja jako na przykład taka organizacja, która się nie zajmuje stricte tym tematem, jak mogę lepiej przetrwać ten trudny dla mnie czas, no bo właśnie nie mam takich wpływów, jakie miałbym normalnie.
Jestem przede wszystkim dużą zwolenniczką tego, żeby opierać mocno ekonomię, szczególnie organizacji pozarządowych, o taki właśnie fundraising dotyczący, jakby związany raczej z mniejszymi darczyńcami. Bo jedno, co trzeba sobie powiedzieć, to najgorszą sytuację mamy wtedy, kiedy na przykład okaże się, że nie wiem, jakieś priorytety się zmieniły na poziomie, nie wiem, czy państwowym, czy unijnym i na przykład te wszystkie granty, z których się utrzymywaliśmy, po prostu przestają istnieć, tak, kończą się.
Grantoza.
Tak. Duzi darczyńcy są też super, absolutnie są wartościowi, dzięki nim udaje się zrobić duże rzeczy, ale jeżeli duży darczyńca ci odchodzi, to na przykład może się okazać, że zwalniasz kilka osób, albo w ogóle zamykasz jakąś kampanię i tak dalej. A zawsze jednak ta taka ekonomia oparta o dużą ilość małych darczyńców jest najbardziej stabilna. Jeżeli udało ci się już przekształcić tych darczyńców, nawet z jakichś takich pojedynczych zbiórek, na darczyńców w miarę stałych, z którymi się regularnie komunikujesz przez, nie wiem, właśnie maile, newslettery, nie wiem, czasami może nawet do nich dzwonisz, to też jest absolutnie super. Teraz rzadziej się dzwoni do ludzi, więc czasami usłyszenie paru fajnych słów od swojej ulubionej organizacji jest absolutnie okej. To nie jest żadna jakaś taka... To nie jest jakiś call center, który chce ci wcisnąć jakiś produkt, który cię nie interesuje.
Fotowoltaika na przykład.
Tak. Nie chciałam ja dawać jakiś tam przykład, żeby się nikt nie bał.
Tak, pani Joasia, która dzwoni i zawsze to jest pani Joasia do wszystkich.
Dokładnie.
Do 10 osób na raz można nawet zadzwonić. To niesamowita kobieta w ogóle.
Tak, ale to jest, Dobruszu, to co mówisz, to jest 1:1 przełożenie na taki stricte biznes. No bo jak się jest firmą, która robi software i ma jednego klienta, który dostarcza 80% przychodu,
totalnie
to jak
tak.
ten jeden klient od nas odchodzi, no to jest koniec, prawda?
To jest w ogóle historia bardzo, bardzo wielu małych startupów, które miały po prostu jednego dużego klienta, jedno duże regularne
złapaliśmy
zamówienie.
Złapaliśmy Pana Boga za nogi.
Tak,
musimy go trzymać, doradcy klienta idą tam,
prawda? Dokładnie. Marketing może w sumie już sobie odpuścić,
tak.
Bo my mamy mnóstwo pieniędzy. Potem odchodzi klient, cały startupik leży.
No, ja się z tym absolutnie zgadzam i wiele razy powtarzałam, że moim zdaniem fundraising i sprzedaż są do siebie bardzo podobne. Większość ludzi z biznesu się dziwi i zupełnie mnie wierzy, ale wydaje mi się, że to tylko dlatego, że mają za mało doświadczenia z NGOsami, żeby jakby rozumieć, jak NGOsy sensownie budują też jakąś tam swoją ekonomię i są w stanie działać.
Tak, czyli to dywersyfikacja źródeł przychodu to nie jest tylko pojęcie zaadresowane do właścicieli firm i to nie jest tak, że właściciele, bo też kolejny możemy wątek tak powrótku otworzyć. Często właśnie właściciele NGO-sów mają pewnie takie, znowu second thoughts, że no to jest fundacja czy stowarzyszenie, nie jestem firmą, więc może o to zarabianie nie powinno do końca chodzić. I są takie też być może moralne właśnie rozterki, jak... I nie wiem, jaki poziom przychodów powinniśmy uzyskać, jaką część tego przychodu powinniśmy przeznaczać na pomaganie, a czy ja nie powinienem sobie odjąć 1000 zł na przykład od pensji, no bo przecież to są pieniądze, które mogą trafić do potrzebujących. Jak sobie właśnie poradzić z takimi rozterkami, kiedy się prowadzi takiego NGO-sa? No i trzeba nad tym budżetem jakoś panować.
Więc to są oczywiście bardzo trudne tematy i myślę, że nie ma na nie też jednoznacznych odpowiedzi. Ciekawym tematem są moim zdaniem w ogóle wynagrodzenia w NGOsach, bo jeżeli sobie powiemy, że NGOsy rozwiązują często jedne z największych problemów, nie wiem, ekologicznych czy społecznych na świecie, to dlaczego oczekujemy, że ludzie tam będą pracować za najniższą krajową? I kogo w takim razie NGOsy są w stanie rekrutować, jeżeli są w stanie jakby rywalizować na pensję tylko, nie wiem, z jakimiś...
Z budżetówką
albo, nie wiem, no, sklepami osiedlowymi. Mhm. I tutaj jakby nic nikomu nie ujmując, często NGOsy byłyby w stanie też funkcjonować lepiej, gdyby ich po prostu było stać na zatrudnianie naprawdę dobrych specjalistów, o nie wiem, od komunikacji, świetnych prawników i tak dalej, i tak dalej. Więc może ja w ogóle postuluję o to, żeby trochę przestać patrzeć NGOsom na ręce, w takim sensie, że...
Ile płacą swoim pracownikom?
Tak, bo to jest taki paradoks w ogóle tego, że jak firma by za mało płaciła...
To byśmy to powiedzieli, jest... że zdziercy, prawda? Tak.
Nie, to by zmień pracę.
Janusz biznesu ci nie płaci. Tak.
Zmień pracę, co ci to interesuje.
Ale jak NGOs płaci za dużo, nie daj Boże... To, i to jest w ogóle też ciekawe, bo w tym układzie to kim jest ten pracownik NGOsa w takim razie? Jakie jest jego miejsce?
No my chyba oczekujemy często, że to będzie dobry Samarytanin, który będzie najlepiej to w ogóle, żeby to był wolontariat, tak?
Żeby nic sam nie brał.
Jak wpłaciłem 100 zł na fundację, to chcę, żeby to 100 zł netto poszło do tego
tylko potrzebującego. Tylko też pamiętajmy o tym, żeby jakakolwiek firma, jakakolwiek organizacja działała dobrze i sprawnie, potrzebuje rąk operacyjnych do tego praktycznie cały czas, jak normalna każda inna firma, więc jak
a zatrudnienie
jak mają ludzie żyć, pracować, utrzymywać się jakkolwiek, kiedy nie dostają nic, albo dostają po prostu jakąś minimalną pensję krajową. Oczywiście mnóstwo ludzi, którzy zawsze będzie narzekała na to i tego nie zmienimy prawdopodobnie. To jest pewien mindset, który jest po prostu ustalony. Ale pamiętajmy, że pieniądze tworzą pieniądze. I czym lepszych ludzi będziemy zatrudniać, czym więcej będziemy im płacić, tym prawdopodobnie lepiej będziemy działać jako organizacja, nawet pozarządowa.
Tak, są czasami takie afery wokół rozliczeń właśnie fundacyjnych, że dlaczego tyle pieniędzy poszło na marketing? No właśnie dlatego, że każda złotówka wydana na marketing daje nam zwrot w postaci, nie wiem, 4-5 zł, jeżeli chodzi o wpłaty, prawda? Więc to...
A poza tym dużo organizacji prowadzi działalność edukacyjną, więc jeżeli tworzysz jakieś materiały, prowadzisz media społecznościowe, które informują na przykład, nie wiem, prowadzisz edukację seksualną, cokolwiek, no to gdzie masz wydać te pieniądze, jak nie na marketing?
No,
na
pobierz e-booka, prawda?
Ludzie, pamiętajcie o tym, że zarabianie pieniędzy nie jest złem. Tak. To nie jest przestępstwo.
Tak, i nie jest też przestępstwem w kontekście NGOsów, bo wydaje mi się, że ludzie właśnie mają taki podział, że jak w biznesie to jest fajne, a w NGOsy to właśnie jakby powinny działać w jakimś tam zupełnie innym systemie, podczas gdy no im te jakby dobrze działające NGOsy mają więcej środków, to tym większej ilości osób są w stanie pomóc, tym skuteczniej są w stanie prowadzić nawet czasami lobbying, bo potrzebujemy trochę lobbyingu NGOsowego, żebyśmy nie mieli tylko lobbyingu ze strony, nie wiem, producentów ropy.
A i mięsa,
prawda? I tak dalej. No,
dokładnie. Słuchajcie, żebyśmy zdążyli jeszcze poruszyć te wątki, które byśmy chcieli, to teraz przeskoczmy sobie do Doing Good, bo to też jest element grupy Pomagam, czy waszego konglomeratu. Czym jest Doing Good i no, czym on się odróżnia od innych podobnych rozwiązań, które przecież istnieją i dobrze sobie całkiem nawet na rynku radzą?
No więc Doing Good to jest taki jobboard, strona, w której można znaleźć ogłoszenia o pracę, tylko my się nastawiliśmy na zaadresowanie pewnej luki na rynku, jaką jest to, że naszym zdaniem coraz więcej ludzi szuka pracy, która ma taki naprawdę pozytywny wpływ na świat. Bo oczywiście można sobie powiedzieć, że w ogóle rozwijanie ekonomii i tak dalej i dawanie ludziom pracy to jest samo w sobie fajne i dobre, ale jednocześnie widzimy taki, powiedzmy, zeitgeist, w którym coraz więcej osób chciałoby pracować na przykład, nie wiem, na rzecz klimatu, nie wiem, w momencie, kiedy mieliśmy kryzys uchodźczy, pewnie dla wielu osób, to też byłby ciekawy temat. Mamy tematy związane ze społecznością LGBT, z równością kobiet, więc jest coraz więcej osób, których te tematy kręcą. Myślę, że to wynika też z tego, że praca zaczęła mieć trochę inną rolę w naszym życiu, że już nie funkcjonujemy w taki sposób, że pracujemy tylko od 9 do 5, tylko w ramach pracy chcemy się realizować. Więc coraz częściej to realizowanie się nie będzie oznaczało tylko awansu takiego, wiesz, na szefa jakiegoś działu czy czegoś takiego, ale to realizowanie będzie oznaczało właśnie taką pracę w zgodzie z wartościami. Więc mieliśmy taką obserwację, że są różnego rodzaju takie strony, które pozwalają ci szukać pracy po tym, że na przykład nie chcesz pracować w marketingu, albo w IT, albo w HR-ze, albo gdzieś tam. A tak naprawdę nie masz takiego miejsca, w którym możesz znaleźć na przykład właśnie pracę na rzecz klimatu.
Mhm. I na przykład, jak ja sobie myślę o was, czyli o Doing Good, to, co też was odróżnia od konkurencji, to jest fakt, że z tego, co rozumiem, te ogłoszenia są przez was zweryfikowane, prawda? Więc wy trochę dajecie taki wirtualny znak jakości, że ten pracodawca jest fair, robi fajne rzeczy i w tej pracy będziecie właśnie mogli, nie wiem, czy wypełniać jakąś misję, czy po prostu zmieniać świat na lepsze. Czego nie ma w innych serwisach, no bo ze względu, różnych względów, po pierwsze, nie wiem, jakiejś ilości tych ogłoszeń być może się powyżej pewnej liczby nie będzie dało tego zweryfikować, albo dla jakiegoś ogłoszeniodawcy, dla jakiegoś jobboardu, to w ogóle nie jest istotne, prawda? I to nie jest jakiś kryterium, według którego można dodać ogłoszenie. Więc to jest też fajne, że ja mam takie poczucie, że te wszystkie ogłoszenia tam, no, że wy przybiliście tam pieczątkę po prostu.
To jak z kwestią neutralności w tym przypadku? Skoro już stawiamy pieczątki, to dla stąd to pytanie.
My w tym momencie raczej nastawiamy się na to, że jakby zidentyfikowaliśmy ileś tam obszarów, które uważamy za, powiedzmy, ogólnoimpaktowe i przez nie też komunikujemy, że tego rodzaju to są prace. Mhm. Co do tematu, czy będziesz dobrze traktowany w pracy, wydaje mi się, że to jest zawsze ciężki temat, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że faktyczne mówienie, dawanie tego rodzaju obietnicy oznaczało, że my musielibyśmy właściwie prowadzić jakiś audyt.
No tak.
To jest po prostu niewykonalne, więc, tak. Więc takiej obietnicy składać bym nie chciała. Ja też ostatnio pisałam w ogóle o szukaniu impaktowej pracy i też wydaje mi się, że na przykład ludzie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że to, że będą się czuć dobrze lub źle w jakiejś pracy, nie ma żadnego związku z tym, czy ta praca jest zła, albo czy oni są źli. Czasami to jest po prostu kwestia meczu. W sensie są osoby, które się świetnie będą czuły w środowisku startupowym, bo będą czuły, że żyją, bo tam cały czas coś się dzieje i tak dalej.
Jedyną stałą jest zmiana.
Tak. A są takie osoby, które po prostu po tygodniu będą miały totalnie dosyć i super się będą odnajdywały w środowisku bardziej korporacyjnym, gdzie są jakieś jasne normy, zasady, wiadomo co, gdzie, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Masz cały zestaw benefitów. I żaden z tych wyborów nie jest zły ani dobry. One po prostu są.
Są różne. I to też nie jest tak, że na Doingu tylko i wyłącznie możecie znaleźć ogłoszenia od fundacji i startupów, bo jeżeli jesteśmy korporacją, ale też wpisujemy się w misję Doingu, no to też takie ogłoszenie możecie tam znaleźć, prawda?
Tak.
Więc to jest też generalnie, no właśnie, możecie, mając różne oczekiwania wobec swojej pracy, tak? I tak jak dobrze się powiedziała, ktoś się może lepiej czuć w korporacji, w Doingu też mu będzie dobrze. No i wasze najnowsze dziecko, czy najmłodsze dziecko, które w zasadzie chyba można powiedzieć, że jeszcze nie ma miesiąca.
To jest jeszcze nie ma.
To jest kwestia tygodni. No to jest serwis pomagam.pl live. No i teraz jaki nowy obszar zaczynacie eksplorować w związku z pomagam.pl live?
Okej, więc Pomagam Live jest takim pomysłem, w którym jakby zbierasz pieniądze, ale nie zakładasz zbiórki. Czyli po prostu zrobiliśmy taką łatwą bramkę płatności, która jest całkowicie darmowa. Gdzie jesteś w stanie, powiedzmy, w 2 minuty, tam dodając jakieś tam swoje zdjęcie, krótki opis, można dać jeszcze dłuższy opis w innym miejscu i dodatkowe zdjęcia i jakoś tam zaprezentować swoją działalność. Możesz po prostu zacząć zbierać pieniądze i tutaj myślą za tym stojącą, bo chciałam przede wszystkim zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest na przykład w takiej sytuacji typu mam chore dziecko albo jest faktycznie jakiś projekt do zrealizowania, to dalej lepiej założyć zwykłą zbiórkę. To z całą pewnością zadziała skuteczniej. Ale my chcieliśmy zrobić takie narzędzie na takie sytuacje w stylu, nie wiem, prowadzę jakiś kanał na YouTubie, nie wiem, mam jakiś popularny profil w Instagramie i chciałbym też dać szansę obserwującym na to, żeby po prostu wesprzeć to, co robię. Mhm. Wydaje mi się, że to jest fair, też w takim sensie, że na przykład dużo było teraz afer na temat influencerów i tego, że nie zawsze te współprace są jawne i jest tam sporo jakichś tam przekrętów, więc wydaje mi się, że jakby przeniesienie, czy danie szansy na przeniesienie utrzymywania się osób, które tworzą często bardzo wartościowy content, dlatego ludzie ich followują, właśnie na społeczność, a nie tylko i wyłącznie na te relacje takie stricte biznesowe, czyli ktoś ci po prostu płaci za jakieś tam lokowanie produktu, jest moim zdaniem też szansą na pewno takie oczyszczenie tej przestrzeni takiego influencerstwa, czy w ogóle po prostu twórczości w internecie.
Mm-hmm. No tak, to już wiemy, czym to się różni od pomagam.pl, a czym pomagam.pl live się różni od konkurencji, bo przecież jest serwis też na P, duży, taki crowdfundingowy, jest też serwis związany z tym, że można komuś kupić wirtualną kawę. Mm-hmm. Czym wy tutaj chcecie, jaką lukę tym razem chcecie
wypełnić? Możemy tutaj używać przecież nazwy Patronite.
No ale nam nie płacą, więc po co mamy używać?
Faktycznie, sorry.
Jak Patronite nam zapłaci, to powiemy, że Patronite, a teraz nie będziemy mówić, że to Patronite.
Dobrze.
No dobrze, ale dobrze się wracamy do pytania. Czym właśnie różnicie się na przykład od Patronite?
Od Patronite różnimy się tym, że u nas te wpłaty są jednorazowe. Podobnie jak w Pomagam, my widzimy się jak początek lejka. Czyli ktoś zobaczył, nie wiem, twój fajny, wnikliwy tekst na blogu, który tłumaczy jakąś ważną rzecz i tam na końcu mówisz, słuchaj, jeżeli to ci się podobało, jeżeli wniosło jakąś tam wartość, to jakby,
chcecie za to w jakiś sposób jednorazowo wynagrodzić,
tak,
prawda?
No to wtedy możesz skorzystać, jakby wrzucić tam link do tego swojego profilu na Pomagam Live i jeżeli komuś to się spodoba, to może ci zapłacić. Ale ta osoba niekoniecznie jest jeszcze twoim jakimś takim wielkim fanem. Mhm. Ona jest dopiero na początku tej ścieżki i moim zdaniem zbyt szybkie wychodzenie z tym, słuchaj, tutaj możesz mnie regularnie wspierać na Patronite, będzie po prostu absolutnie nieskuteczne. Mhm. Ja nawet mam poczucie, że Patronite jakby nie jest konkurencją w takim sensie, że jakby wszystko, co wiem o sprzedaży i marketingu, powiedziałby raczej, że jeżeli chcesz sobie robić taki model właśnie tego klasycznego, tej klasycznej stopy w drzwi, to on działa najlepiej w momencie, kiedy to pierwsze działanie, które jest tą stopą, jest bardzo podobne do tego kolejnego. Czyli taka pojedyncza, niezobowiązująca wpłata, po której dalej dostajesz maila do osoby wpłacającej i możesz później się do niej odezwać, nie wiem, zaprosić ją na swój webinar, podesłać jej jakieś 3 nowe artykuły, które ją zainteresują i to po twojej stronie będzie już przeniesienie ją właśnie na Patronite i na tą stałą wpłatę. Moim zdaniem to jest jedna z najskuteczniejszych ścieżek. W takim sensie, że no, jak poznajesz dziewczynę, to nie dajesz od razu pierścionka.
No tak, tylko tak,
ale czy na początku
to rzadko działa.
Chcesz jednak niezobowiązująco być może spotkać się w kawiarni.
No właśnie, ale tutaj ja widzę, że wy żywo przenieśliście doświadczenie z Pomagam, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy. Jak najmniejszy próg wejścia, ta jednorazowość, czyli wy przeszczepiliście do doświadczenia do Pomagam.pl Live i to jest fajne, bo wy się tym odróżniacie. No i też to, co powiedziałaś, bo żeby to może wybrzmiało mocniej, tworzycie ten kontakt pomiędzy tą osobą, która wsparła i tym twórcą, że ja mogę później jako twórca się odezwać, prawda?
Tak, wydaje mi się, że na polskim rynku jest taka luka w tym zakresie, dlatego, że takich bramek płatnościowych jednorazowych jest trochę za granicą, ale w Polsce nie znam żadnej takiej bramki.
No jest Buy Coffee i to jest chyba jedyne, które ja kojarzę, ci twórcy, których ja obserwuję, no to właśnie albo jest Patronite i to jest tak, jak Dobrysia powiedziała, już instytucjonalne, to jest już przysięga małżeńska, że ci wpłacam co miesiąc czy co tydzień pieniądze, a Buy Coffee to jest takie, że możesz mi tam raz wrzucić, czyli tam, no właśnie, kupić tę wirtualną kawę, ale...
To mogę też powiedzieć, czym się różnimy.
No, to jest... zdecydowanie, bo mnie to bardzo interesuje, no bo ja zawsze, jak się pojawia jakieś rozwiązanie, które ma konkurencję już działającą, to ja wtedy pamiętam, że Michał Sadowski z Brand24 kiedyś powiedział, że nie musisz być pierwszy, musisz być najlepszy, więc się zastanawiam, w czym właśnie Pomagam.pl Live będzie najlepsze, lepsze od konkurencji, więc jest śmiało.
No więc my po prostu zrobiliśmy bardzo podobną usługę, ale udostępniamy ją całkowicie za darmo. W momencie, kiedy Buy Coffee tu bierze 10% od darowizn, więc wydaje nam się, że to jest jakby
najgorsi.
Na tyle duża różnica, że uważamy, że nasza propozycja powinna być atrakcyjna.
Dobra, gdzie w takim razie haczyk w tym wszystkim? Dlatego, że gdzieś tam ten zysk musi jednak biznesowo istnieć.
Chodzi ci o to, z czego utrzymujemy taką opcję.
No jaki jest model biznesowy Pomagam.pl Live?
Dokładnie tak.
To w ogóle mogę powiedzieć o całym modelu biznesowym, ponieważ my w ogóle nawet w samym Pomagam...
Mamy 2 minuty.
W samym Pomagam my również zmieniliśmy ostatnio model biznesowy. To była dosyć duża zmiana. I teraz mamy zbiórki albo całkowicie za darmo, albo takie, w której decydujesz się oddawać nam, powiedzmy, prowizję, ale w ramach tej prowizji dostajesz też nasz know-how i dostajesz też wsparcie reklamowe. I to też jest dla mnie, i podobny model też stosujemy właśnie w Pomagam Live, gdzie po prostu podejmujesz decyzję, czy chcesz zbierać za darmo, wszystko, cała kasa dostaje dla ciebie, czy chcesz, żebyśmy też włączyli cię w nasze katalogi reklamowe. I to działa mniej więcej w taki sposób, że wiecie, trochę jak te reklamy, gdzie się kliknęło w jakiegoś tam buta w sklepie, a on później biega za wami w internecie. No to my wychodzimy z takiego założenia, że ludziom często łatwo jest poprosić kogoś wpłatę raz, ale ciężko się przypomina 7 raz. Więc my przypominanie się wiele razy tym osobom, które na przykład weszły w twoją zbiórkę, po prostu załatwiamy za ciebie też w sposób zautomatyzowany. Więc oferujemy po prostu coś w zamian dla tych osób, które się zdecydują na tą opcję płatną.
Taką ekspozycję to też można ładnie powiedzieć, prawda? I to wtedy też można wyjść z takiego założenia, że zainwestuję te parę procent tej prowizji, ale wtedy ja będę na tyle widoczny, że dodatkowe osoby będą do mnie przychodzić, więc to jest wtedy korzyść obustronna, wy zarabiacie i ta osoba też wtedy te donaty ma w zwiększonej kwocie.
I to jest taka synergia, która sprawia, że do im większej ilości osób ty się odezwiesz, tym więcej osób my będziemy później tymi reklamami gonili jakby. Więc im bardziej ty się starasz, tym większą wartość my ci dowozimy i tak naprawdę, i znowu, wtedy im więcej zbierasz, tym więcej zbierasz. I tak to się kręci.
Sprytne.
Tak.
Jest to sprytne i na tyle ciekawe, tak, że, drodzy słuchacze, my też założymy sobie profil na pomagam.pl live.
Super. Super.
Kamil, bardzo dobrze udawałeś zdziwionego. Tak jak się umawialiśmy przed nagraniem. Tak, no bo ja na to patrzę w taki sposób, że skoro jesteście na początku tej drogi rozwoju, to jest fajnie, żebyśmy my z wami spróbowali wsiąść do tego pociągu. Może wy pomożecie nam pewnie bardziej, ale my też z chęcią właśnie się w to włączymy, więc moi drodzy, pewnie od teraz, od tego odcinka, będziecie mogli link w opisie naszych podcastów i wideokastów znajdować. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, no w ogóle za cały konglomerat pomagam, za całą grupę pomagam.
Ja bardzo lubię mówić, że trzymam kuczki. To jest zawsze świetny żart w ogóle.
No ja nie powiem, że trzymam kruszczyki.
Przekuć przecież możemy totalnie...
Trzymamy przekućki.
Przekućki.
O, wspaniałe.
Cudownie.
Wspaniałe, no bo pomagam.pl, przypominamy, pomagam.pl, doing good, pomagam.pl live i jest jeszcze fundacja Pomagam, o której nie zdążyliśmy powiedzieć, ale no też warto wspomnieć, że o ile pomagam.pl jako serwis jest biznesem, nastawionym też na po prostu generowanie przychodu, to wy też prowadzicie fundację i też robicie mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy, o których mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy sobie mogli, słuchajcie, tutaj wszyscy porozmawiać.
No dobra, Dobrusia jest już u nas drugi raz i tak coś się zapowiada cichutko, że chyba to nie jest jednak ten ostatni raz. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
Dzięki.
Fajnie, że wpadłeś.
Dobrusia Gogłoza była dzisiaj z nami. Drodzy słuchacze, ja wam przypominam tylko i mam do was taką dodatkową prośbę, żebyście ocenili nasz podcast na przykład na Spotify'u. Można, to nam pomaga przebijać się przez algorytmy. Jeżeli nie subskrybujecie naszych profili, to oczywiście to zróbcie i możecie też nas udostępniać, bo dzisiaj dużo dobrego kontentu mogliście sobie posłuchać, więc mam takie wrażenie, że innym osobom też to pomoże, więc pozdrawiamy was bardzo cieplutko i wracamy do was za dwa tygodnie.
Pozdrawiam. Mam nadzieję tylko, że umieścisz w opisie, że pomaganie fundraisingowe, naprawdę NGOsy są praktycznie jeden do jednego, przekładają się na normalny biznes, więc ludzie, którzy nie są zainteresowani NGOsami, również będą mogli przysłać tego wspaniałego kontentu.
Ja sobie robię challenge wewnętrzny, żeby w tytule odcinka coś tu przemycić.
No właśnie, nie tylko coś takiego, że wiesz, no dobra, nieważne. Zresztą już widzicie ten tytuł, więc...
Więc teraz już wiecie, skąd się wziął.
Już wiecie, skąd się wziął. Dziękujemy wam bardzo. Kamil Kudzi, Przemek Krawczyk. Pa, pa.
Trzymajcie się.